cały świat. Dałem półkulę obie i oceanu wielki szmat. Nawet ci dałem rozum w głowie i 80 do 100 lat ludzkiego losu. A ty wybieraj tak czy nie, czy będziesz słuchać mego głosu. Dałem ci wszystkie skarby świata, nawet te nieodkryte. I gwiazdy, które wstają nocą, choć nikną bladym świtem. Wszystko jest w twojej mocy, zależne od zrozumienia. Lecz jedna prawda moją jest, to sens tego istnienia. Jakby już trochę wiesz, a dobrą miarą tego jest suma wrażliwości wiedzy wzięta od praojca twego. Jak Boba z lalkę, już gwiazdy sięgać chcesz mi z nieba, a rozum twoją tarczą bronią mi zaczynam chleba. Lecz prawda w świętych ksiąg nieprosta do zrozumienia, w rozumie twoim cierniem jest, prowadzi do zwątpienia. I gmatwa proste ścieżki niech cię pokory uczy, abyś to sam siebie pychą ogromną nie zdusił, byś rozum doskonalił i mógł pojąć szybko te zer tysiące, co stoją za zwykłą jedynką. A w dążeniu do światła byś szedł prostą drogą, w tym ci ja i te księgi, te święte pomogą. Postawiam cię samym, byś sobie jadł owoc życia i by wciąż cię nęciła wielka tajemnica. Co stworzysz, to twoje, gdzie dojdziesz, tam będziesz, a syn twój pójdzie dalej, bo rozum twój posiędzie. I choć trwożne jeszcze twe ludzkie istnienie, choć pozornie dalekie prawdy zrozumienie, uwierz w siłę czasu, co w twoim zasięgu, bo jesteś tylko pyłkiem światła w przeogromnym kręgu, w którym wszystkie sprawy, te co dawno już przebrzmiały i te co w przyszłości będą się zdarzały. A krąg ten zamknięty w więź ponadczasową toczy się świetliście tuż nad moją głową. Dałem ci cały świat, dałem półkulę obie i ocean wielki szmat. Dałem ci także rozum w głowie i 80 do 100 lat ludzkiego losu. A ty wybieraj tak czy nie, czy będziesz słuchać mego głosu.
Była to Rozmowa z dziadkiem. Autorski utwór Jerzego Poremskiego, znanego przede wszystkim ze śpiewania szant i piosenek związanych z morzem. Za chwilę opowiadanie, którego bohater zmagał się z kolei z tym, jak ma na pytania odpowiadać. Być uczciwym, nie kłamać, nie wprowadzać w błąd, nie ranić. Także obecny jest dziadek w tym opowiadaniu. Autor to Edward Lubowski, polski dramatopisarz żyjący w latach 1837-1923.
Opowiadanie na śniadanie.
Oto jedno z opowiadań z wydanej w 1885 roku w Warszawie książki dla dzieci pod tytułem Światełko. Opowiadanie nosi tytuł Legat Dziadunia. Autorem jest Edward Lubowski. W pokoju o zasłoniętych oknach, przy bladym blasku zawieszonej u sufitu lampy, dogorywał starzec, którego twarz, mimo śmiertelnej bladości, uderzała wielką szlachetnością. Na pół leżąc na wysoko podsuniętych poduszkach, trzymał drżącą rękę nad głową jasnowłosego, 11-letniego chłopca i kończył pośpiesznie, choć urywanym głosem: Jurciu drogi, mój wnuku, pozostaniesz sam na świecie, ale dobrzy ludzie nie opuszczą cię. Hilary będzie ci teraz ojcem, prawda? Stojący tuż obok mężczyzna z surowym wyrazem twarzy pochylił głowę potakująco. Malec łkał cicho, gorąco całując szaty starca. Będzie cię kochał jak ja. Pamiętaj tylko, dziecię moje, dwóch trzymać się rzeczy na tym świecie. Pracy i prawdy. Dziś jeszcze nie rozumiesz dobrze, co znaczy jedno i drugie, ale dziś już wbij je sobie w pamięć. A gdy dojrzejesz, ostatnie słowa umierającego dziadka będą ci zawsze bodźcem, gdy zostaniesz samotny, znękany i bezradny. Dziaduniu, dziaduniu, czyż cię już nigdy nie zobaczę? Płakał chłopiec, patrząc z przerażeniem na dziadka, który z wysilenia przymknąwszy oczy ciężko oddychał. Przez chwilę zapanowało milczenie. Nagle starzec podniósł się z trudnością, a rozwarłszy szeroko wielkie niebieskie oczy, spojrzał z miłością na wnuka i szepnął: Błogosławię cię. I upadł bezwładnie na poduszki. Pan Hilary był dalekim krewniakiem Jurcia, a miał żonę i syna, który uczył się razem z Jurciem. Niewielka sumka, która pozostała po zmarłym, miała służyć na wychowanie wnuka. Pan Hilary dobrym był człowiekiem, choć surowym w obejściu. Ostro pilnował nauki obu chłopców, nie pozwalając im marnować czasu. Jurcio lubił się uczyć, a teraz uczył się lepiej jeszcze, w ten sposób przygłuszając żal za dziadkiem, którego kochał, bo jego jednego miał na świecie. Jaś, pieszczony przez matkę, lubił się tylko bawić, także ile razy nie czuł opieki nad sobą, swawolił, chcąc za sobą pociągnąć Jurcia, który go nadaremnie upominał. Chłopcy w czas chodzili spać, a jeszcze wcześniej musieli wstawać. Jaś, który się lubił wylegiwać w łóżku, wstawał mrucząc, zawsze niechętnie. Przystawił raz stołek do ściany i cofnął wskazówki na zegarze o całą godzinę. Jurcio sprzeciwiał się temu, ale Jaś ofuknął go, mówiąc: Tatuś nie spostrzeże, a my i tak będziemy na czas. Kiedy to nie jest uczciwie, a potem jak się ojciec twój spyta, to się przyznam. Przez dwa dni uszła sprawka, ale trzeciego odgadł psotę pan Hilary i wszedłszy o godzinę wcześniej do pokoju chłopców, zapytał od razu: Który z was przekręcił zegar? Jurcio milczał, a Jaś, pomimo przyrzeczenia, rzekł zuchwale: Ja nie wiem, a do zegara i tak bym nie dostał. Jurciu, powiedz prawdę. Ja nie przekręciłem, odrzekł, patrząc się prosto w oczy pytającemu. Więc w takim razie Jaś? Jurcio milczał. Jeden z was kłamie. Jurciu, powiedz prawdę. Powinieneś ją powiedzieć. Nagle Jurciowi stanęły żywo na pamięci słowa umierającego dziadka. Spytał więc, wahając się jeszcze: Czy powinienem powiedzieć? Powinieneś. Jurcio wskazał ręką na Jasia. Jaś nie odniósł zasłużonej kary, bo go obroniła matka. Odtąd jednak przez cały rok tak dokuczał swemu rówieśnikowi, że ten, często łykając łzy, dławił się, zebrał się nareszcie na odwagę i otwarcie wyznał panu Hilaremu, że dłużej w tym domu wytrzymać nie może. Pan Hilary, poradziwszy się żony, która, nie lubiąc Jurcia, najchętniej na to przystała, oddał go do pensjonatu, jednego z najtańszych, w którym biedny chłopiec niedługo miał zażyć bied wszelakich. Pensjonat państwa Kopkiewiczów był jednym z najuboższych i najskromniejszych w mieście. Proste drewniane sprzęty, chłód w zimie, a głód zimą i latem. Szafarka, która wydzielała chłopcom porcje, nie dała się nigdy ubłagać narzekającym, bo wreszcie nie było jej wolno. Ze skromnej pensyjki i skromniejszej strawy żywiła jeszcze swego 10-letniego syna. Jurcio, z natury spokojny i wytrwały, krzepiący się zawsze wspomnieniami o dziadku, który go uczył życia własnym przykładem, nie skarżył się nigdy, choć głodny spać chodził i drżał z zimna, często nie mogąc pisać skostniałą ręką. Czuł, że mu źle, ale tu przynajmniej wolny był od prześladowań Jasia i jego matki, więc znosił biedy swe cierpliwie. Ale wytrzymałość ta na zdrowiu jego się odbiła. Zaczął kaszlać, chudnąć i cierpieć na bezsenność. Szafarka nieraz głaskała go po głowie, bo się jej podobał ze słodyczy obejścia i cichej nadwiek rezygnacji. Raz tedy, widząc go bledszym niż zwykle, zawołała po cichu do swej izdebki, a usadowiwszy na zydelku, odsłoniła przed nim talerz ciepłej zupy. Jurcio nie śmiał przyjąć, ale głód przemógł. Zjadł z wielkim smakiem i serdecznie litościwej szafarce podziękował. Kilka razy prosiła go na tę ucztę do izdebki, aż pewnego poranku zapytał go pan Kopkiewicz, czy prawdą jest, że jadał w izdebce szafarki. Bez zająknienia się odpowiedział, że dzięki litościwemu jej sercu kilka razy pożywił się dobrze. — Jak mogłeś przyjmować od tej, która wydawała nasze zapasy? — Nie swoje. — Nie wiedziałem o tym. — To źle. Powinieneś był nam zaraz powiedzieć o tem. Ona postąpiła nieuczciwie i będzie ukarana. Nazajutrz wydalono szafarkę za nieuczciwe gospodarowanie. Jurcio, przerażony i oblany łzami, nadaremnie błagał za nią, oskarżając siebie jako główną przyczynę. Odpowiedziano mu, że wszelkie nadużycie musi być skarcone. W ciężkim znoju i trudzie, w nieustannej, rzadko tylko radością przeplatanej pracy, ukończył szkoły. Utrzymując się z dawania lekcji, poznał wielu dobrych ludzi. Zjednał sobie wielu zacnych kolegów, z którymi łatwiej zdążał do celu. Znowu tutaj znalazł się z Jasiem, który lubo z trudnością przeciągany był przez klasy, dotarł jednak i do uniwersytetu. Dawna atoli lekkomyślność nie opuściła go, rozwinąwszy się jeszcze w butę, hulaszczość i próżniactwo. Jurcio, choć mu dawno przebaczył, jednak stronił od niego, widząc go niepoprawnym. Kilka razy próbował powstrzymać go na złej drodze, upominając w imię koleżeństwa z lat dziecinnych, ale śmiech szyderczy był jedyną na jego rady odpowiedzią. Pozostawił go więc własnej doli, z daleka tylko dowiadując się o coraz nowych jego wybrykach. Ukończywszy świetnie uniwersytet, otrzymał skromną posadę nauczycielską, z pomocą której mógł już sobie urządzić życie samodzielne i o tyle niepodległe, o ile człowiek spełniający sumiennie swe obowiązki, poza nimi niepodległym być może. Rozmiłowany szczerze w nauce, oddał się jej teraz z całą swobodą, znajdując jeszcze niejedną godzinę na rozrywkę w kółku znajomych, którzy go serdecznie lubili i chętnie zawsze widywali u siebie. Pewnego dnia siedział jeszcze u siebie w domu, gdy posłyszał dzwonek, a wkrótce ujrzał przed sobą poważnego człowieka z siwymi faworytami, z uśmiechniętą twarzą, który od razu zaczął w te słowa. Proszę się nie dziwić, że lubo nieznajomy, przychodzę jednak wprost do pana i to w bardzo ważnym interesie. Wskazano mi pana jako człowieka, na którego słowie zawsze polegać można. Jestem ojcem 17-letniej córki, która mnie i żonie mojej jedyna została z licznego bardzo rodzeństwa. Chcemy ją wydać za mąż za człowieka, którego sama wybrała, ufając, że w nim znajdzie prawdziwe szczęście. Pojmujesz więc pan, że potrzebujemy dowiedzieć się o charakterze tego młodzieńca. Rozpytywaliśmy się tu i owdzie, aż nam wskazano pana jako jego najdawniejszego kolegę. Proszę więc pana, objaśnij mnie. Jurcio dowiedział się, że tu chodzi o Jasia. Czując całą odpowiedzialność każdego wymówionego słowa, rzekł otwarcie i szczerze. Bardzo mało widywałem się z nim nawet w uniwersytecie. Niech się pan lepiej zwróci do tych, z którymi on żył bliżej. Młody człowiek w wieku, w którym chodzi na uniwersytet, przeobraża się, rozwija i umacnia. Jego więc charakter i przekonania mogą lepiej ocenić ci, którzy ciągle z nim przestają. Przybyły, przemilczawszy chwilę, podziękował mu za radę i odszedł. W kilka wszakże tygodni znów się zjawił u niego, mówiąc: rozmaicie o nim słyszę. Półsłówkami odpowiadają mi jego koledzy i znajomi, a ja chcę wiedzieć prawdę. Wiem, żeś pan człowiek prawy i że nie chcesz taić tego, co kilka osób unieszczęśliwić lub uszczęśliwić może. Jurcio z boleścią przypominał sobie przeszłość. Rzekł więc: powtarzam, że za mało, a może za jednostronnie znam go, ażeby zdanie moje mogło mieć jaką wagę. Za wielką też odpowiedzialność wziąłbym na siebie. Panie, nie tylko z sądu ludzi o panu wiem, żeś prawy człowiek, ale i z oczu patrzy panu poczciwość. Zrozumiej, że jestem ojcem, któremu chodzi o los jedynego dziecka. Jest tylu innych, od których możesz się pan dowiedzieć. Zatem złym on jest człowiekiem, skoro się pan tak wahasz. Nic nie mogę powiedzieć, znam go bowiem za mało. Panie, błagał starzec wzruszony, wejdź w moje położenie. Gdybyś ty był ojcem i przyszedł z całym zaufaniem do mnie. Jerzy pochylił głowę smutnie, nie wiedząc, co począć. Prawda, mówił dalej starzec, jest jak drogowskaz nad zakrytą kwiatami przepaścią, który powstrzymuje krok niebaczny, a zgubny. Mówiono mi, panie, o tobie jak o młodzieńcu, który przeszedł drogę życia prosto zawsze, patrząc śmiało przed siebie, nie znając dwóch miar, innych myśli, a innych czynów. Możesz, że się pan wahać? Z prawdziwym wysiłkiem woli, z męką wewnętrzną, odezwał się nareszcie Jerzy, pamiętny przestróg umierającego dziadka. Dobrze, powiem, co wiem, bo tak mi każe sumienie. Ale nie znaczy to, iżbym się nie mylił. Lekkomyślność nie pozbawia dobrego serca i wielu innych przymiotów, a czyn taki jak połączenie się węzłem dozgonnym z zacną dziewicą zachęca nieraz do stanowczej zmiany życia. Tak, przyznaję, że Jasia znałem jako lekkomyślnego chłopca, który więcej bawić się lubił aniżeli uczyć i samowolnie zawsze szedł za swoimi skłonnościami. Tyle tylko wiem o nim, tyle nakazuje mi mówić prawda. I z boleścią zakrył twarz rękami. Starzec, podziękowawszy, odszedł. Jerzy westchnął ciężko i zamyślił się długo. Po chwili jednak, wstawszy uspokojony, rzekł sam do siebie: spełniłem swój obowiązek. Było to opowiadanie Edwarda Lubowskiego, Legat Dziadunia, pochodzące z wydanej w 1885 roku w Warszawie książki dla dzieci zatytułowanej Światełko.
W każdej chwili możemy wznieść się ponad wszystko. Głos sumienia podpowie, nie zwlekaj, ocal w sobie człowieka. W każdej chwili możemy wznieść się ponad wszystko. Głos sumienia podpowie, nie zwlekaj, ocal w sobie człowieka. Wiele w życiu musimy, lecz nie musimy czynić zła. Nawet jeśli jakaś siła, jakiś strach w duszy trwa. To co mówią o mnie, a całkowitej prawdy w tym nie ma. Pozwala zrozumieć samego siebie, wskazuje drogę ocalenia. W każdej chwili możemy wznieść się ponad wszystko. Głos sumienia podpowie, nie zwlekaj, ocal w sobie człowieka. W każdej chwili możemy wznieść się ponad wszystko. Głos sumienia podpowie, nie zwlekaj, ocal w sobie człowieka. Thank you.
nam chodzi. Walcząc ze słabościami, pragniemy się z sobą pogodzić.
I kiedy bywa tak, że chodzi tylko o to, żeby uświadomić to, o co nam chodzi. Światło w mroki dramatu człowieka, wiara w prawdziwą miłość, na którą warto poczekać. Minie ten, kto przestaje nadziei ulegać, i ten, kto chce ją w sobie na zawsze pogrzebać.
W każdej chwili możemy wznieść się ponad wszystko. Głos sumienia podpowie, nie zwlekaj, ocal sobie człowieka. W każdej chwili możemy wznieść się ponad wszystko. Głos sumienia podpowie, nie zwlekaj, ocal sobie człowieka. W każdej chwili możemy wznieść się ponad wszystko. Głos sumienia podpowie, nie zwlekaj, ocal sobie człowieka.
Ocal w sobie człowieka.
Ocal w sobie człowieka. Tak śpiewali Dominika Kowalik i Mateusz Pospieszalski. Piosenka pochodzi z wydanej w 2018 roku płyty Mocna Nuta, do której teksty na podstawie myśli księdza Józefa Tischnera napisała Izabela Domańska-Kowalik. Jeszcze jeden utwór z tej płyty śpiewa Kaja.
Miłość sama w sobie
uśnięcia.
Miłość sama sobie jest nie do pojęcia. Dzięki niej możesz pojąć wszystko do skrzydeł anielskich uśnięcia. Miłość sama w sobie jest nie do pojęcia. Dzięki niej możesz pojąć wszystko do skrzydeł anielskich uśnięcia. Miłość sama w sobie jest nie do pojęcia. Dzięki niej możesz pojąć wszystko do skrzydeł anielskich uśnięcia.
Zbliżamy się do końca programu, który przygotowała Jolanta Pawluk, a zrealizowali Stefan i Tadeusz Żochowscy. Będzie jeszcze piosenka, a my już teraz pięknie dziękujemy za uwagę i zapraszamy do głośników za tydzień.
I wzdłuż na stopach pył nieskończonych dróg.
Przed siebie biegniemy, szukając na ziemi miłości i siebie. Może nam się uda spotkać znów.
Zapraszamy do reklamy.